No i jesteśmy już po bardzo przyjemnej muzycznej przerwie. Tymczasem w studio pojawił się już Michał Lazar. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, bardzo miło.
Pozwól, że ja cię przedstawię, a właściwie jest to wymieniać, jest to o czym mówić, więc tak, żeby zarysować jakieś możliwe szlaki naszych rozmów. Więc to już mówiłem przed przerwą, że właściwie parasz się tą muzyką od różnych stron, komponujesz, improwizujesz i po prostu też grasz. Od niedawna też śpiewasz.
Nie powiedziałbym, że od niedawna, bo pierwszy raz na scenie śpiewałem, jak miałem 11 lat.
Okej, okay, wycofuję się w takim razie. To po prostu dla mnie
można powiedzieć, że nieoficjalnie śpiewałem od dawna, natomiast oficjalnie śpiewam od roku, dwóch. Może to jest kwestia też powrotu do tego na ścieżce zawodowej i złapania jakiejś odwagi, ale no nie, śpiewam, w ogóle zacząłem tak naprawdę od śpiewania.
No proszę.
Więc to można powiedzieć, że to taki długi łuk.
Ale wtedy jak miałeś te 11 lat, czy mówisz o jakichś innych początkach?
Jeszcze? Tak, no to zaczęło się w ogóle od śpiewania w roli Pinokia w teatrze w Zabrzu. To jest w ogóle szczególny teatr, bo teatr prawdziwny, w którym łączą się aktorzy właśnie ze szkół, amatorzy i osoby niepełnosprawne. Występują razem na scenie, więc to jest w ogóle jakaś taka wyjątkowa sprawa i dla mnie życiowo to na pewno był przełom. Potem było dużo poezji śpiewanej, konkursów recytatorskich.
No trudno.
I dopiero wydaje mi się, że jak miałem 13 lat albo 14, to gitara klasyczna po prostu zaczęła mi tak dużo zajmować czasu, że musiałem to śpiewanie trochę odłożyć. Ale teraz do tego trochę wracam, więc no, można powiedzieć, że taki długi łuk zatoczyłem.
Długi łuk w takim razie, tak. Chociaż pierwszy album, który zrobiłeś, Miasta Historie, jest właściwie jakąś może konsekwencją tej drogi. Może nie w roli właśnie wokalisty, bo tam Błażej Peszek, jeśli dobrze pamiętam, się tym zajął. Ale jeśli idzie o kierunek w ogóle stylistyczny, czy gdzieś potrzebę opowiedzenia historii właśnie w taki poetycki sposób, to może to są jakieś wczesne fascynacje po prostu, które tu wybiły.
Ja myślę, że na pewno. Zresztą na płycie Z Miasta Historie są teksty napisane przez poetów na konkurs organizowany w Zabrzu, więc można powiedzieć, że to jest w ogóle mój taki powrót na stare śmieci, bo z Zabrza pochodzę. Więc ta płyta to w ogóle był jakiś taki powrót do różnych wyobrażeń właśnie, tak jak mówisz, poetyckich trochę wyobrażeń z okresu dzieciństwa czy bycia nastolatkiem. I wydaje mi się, że to jest też coś, co kiedyś powiedział Artur Zagajewski, jak jeszcze byłem jego studentem, że prawdopodobnie chęć do opowiedzenia historii zawsze będzie u mnie z tyłu głowy i ona być może będzie nawet ważniejsza niż muzyka sama w sobie. Czyli, że muzyka jest bardziej dla mnie jakimś rodzajem narzędzia do opowieści, do przedstawienia tej opowieści słuchaczowi, niż że muzyka sama w sobie jest dla mnie aż tak ważna.
To może dobrze.
Nie wiem, trudno to oceniać. Na Akademii Muzycznej nie oceniano tego zbyt dobrze.
Ale z perspektywy tego, jaką muzyką się teraz przede wszystkim zajmujesz, to może...
Ja myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że też dlatego wróciłem do tego śpiewania, bo w szkole muzycznej czy na Akademii Muzycznej, jak studiowałem gitarę, czy nawet jak studiowałem kompozycję, jednak bardziej wchodzi się w materię muzyczną w taki bardzo już abstrakcyjny sposób. Nawet czasami, co moim zdaniem trochę jest dziwne przy studiowaniu kompozycji, że czasami pomija się w ogóle rozmowę o tym, co ta muzyka wywołuje w słuchaczu. W jaki sposób my ją będziemy interpretować, co ona nadaje emocjonalnie.
Słuchacz jest nieistotny przecież.
Tak.
Kompletnie. To jakby tak, no. Wchodzisz teraz w jakieś meandry, od której strony można by się zastanawiać, a przecież on właściwie w tych rozważaniach nie istnieje.
Tak, no to jest zawsze bardzo dziwne na poziomie akademickim, jak się rozmawia o muzyce w związku z tym. Ta opowieść wróciła, wydaje mi się, właśnie ze względu na pracę zawodową, w tym sensie, że jak już opuściłem akademię i mogłem zacząć trochę bardziej robić swoje, nikt mi już nie mówił, co robię dobrze, a co robię źle, no to faktycznie odkryłem dla siebie z powrotem właśnie śpiewanie i tą chęć do opowiadania historii i odkryłem, że to jest dla mnie jakieś takie kluczowe.
Porządkując jeszcze tę twoją już powiedzmy profesjonalną muzyczną drogę, to gdzieś w 2016-15 zacząłeś grać
w spółdzielni
muzycznej. Jednocześnie nadal studiując kompozycję?
Nie, mniej więcej w tym samym czasie zacząłem studiować kompozycję, jak dołączyłem do spółdzielni. Czyli dołączyłem do spółdzielni pod koniec moich studiów z gitary, ale jak dołączyłem do spółdzielni, to zacząłem studia z kompozycji. Czyli studiowałem dwa kierunki dziennie, jednocześnie pracując w zespole muzycznym.
Prężnie rozwijającym się i...
Tak, tak.
I to był przez długi czas taki okres, w którym no, właściwie głównie skupiałeś się na tym porządku muzyki akademickim.
Tak, tak.
Chociaż z dużymi ciągotami już wtedy w stronę improwizacji.
Tak, nie no, oczywiście.
Które realizowałeś przede wszystkim z Alkiem Wnukiem.
Tak, z którego poznałem w spółdzielni muzycznej. Tak było.
Alek Wnuk, pozdrawiamy, perkusista spółdzielni muzycznej.
Pewnie jeszcze śpi, ale pozdrawiamy, tak.
No, posłucha sobie podcastu. No i z Alkiem wtedy to były chyba przede wszystkim koncerty improwizowane do filmów.
Tak.
A może nie przede wszystkim, ale na pewno takie też były.
Wydaje mi się, że, bo oczywiście no nie pamiętam dokładnie, to było dawno, dawno temu, ale wydaje mi się, że bardzo szybko złapaliśmy jakiś taki dobry vibe z Alkiem i mieliśmy poczucie, że chcemy po prostu dużo grać razem. Ale wydaje mi się, że zaczęliśmy od grania chyba bardziej klasycznych rzeczy. Znaczy klasycznych w tym sensie, że po prostu graliśmy w duecie gitara, perkusja, jakieś bardziej rzeczy zapisane w nutach.
To przegapiłem zupełnie.
Ale wydaje mi się, że to było jakieś wydarzenie takie mocno akademickie. Pamiętam, że graliśmy George'a Crumba utwór. Ale szczerze przyznam, że nie pamiętam, czy to faktycznie był początek naszej działalności, czy może jakiś środek. Ale pomysł, żeby grać do filmów niemych, pojawił się dopiero po jakimś czasie. Jakby kiedy już łapaliśmy, że fajnie nam się gra, fajnie nam się improwizuje, to jakby poczuliśmy, że ej, w sumie czemu by tego nie zrobić? I załapaliśmy wtedy kontakt ze sceną Supernova, gdzie tam bardzo nas ciepło przyjęto z tym graniem do filmów niemych i czuliśmy jakiś taki rodzaj synergii, że nam się we dwóch świetnie do tego gra, lubimy te filmy nieme, scena Supernova nas lubi, lubią nas ludzie, którzy tam przychodzą i którzy chcą tego słuchać i to oglądać, więc tego faktycznie było dużo. Ale faktem jest, że z Alkiem mieliśmy bardzo różne projekty i czasami robiliśmy półimprowizowane koncerty, czasami kogoś jeszcze dopraszaliśmy. I było tego naprawdę bardzo dużo przez 2-3 lata, więc ciężko by mi było teraz powiedzieć, czego było więcej, czego było mniej.
No właśnie. Był chyba też koncert na Elementi waszego duetu. Taki, a może to nie był tylko wasz duet?
Wydaje mi się, że nie.
Może był utwór Szlomowica, który graliście w dwójkę?
Był na pewno utwór Matthew Szlomowica, który graliśmy we dwójkę. I ten utwór graliśmy na kilku okazjach takich właśnie bardziej akademickich, które były związane z muzyką awangardową. Na pewno był w ogóle koncert poświęcony Szlomowicowi na audioarcie. I na pewno ten utwór graliśmy na moim dyplomie z gitary, ale czy mieliśmy taki stricte koncert duetu awangardowego, to wydaje mi się, że nie. Chyba nas Alkiem po prostu zawsze bardzo mocno ciągnęło w stronę właśnie improwizacji, grania swojej muzy i w związku z tym chyba bardziej na tym się woleliśmy skupić, a te takie właśnie granie utworów czy innych rzeczy to raczej robiliśmy pobocznie.
A to było w kontrze? W jakiejś potrzebie właśnie pójścia gdzie indziej niż z tym głównym zespołem? Czy jako, nie wiem, odreagowanie, czy po prostu zmiana? Czy
no, taka... Odreagowanie brzmi trochę tak, jakby bardzo nam się źle gra.
Nie, w sensie odreagowanie tej, wiesz, tej...
Tej akademickości. Wydaje...
Albo tej takiej ciasnej struktury, w którą trzeba tam wejść.
Wydaje mi się, że to znaczy w ogóle jest tak, że my z Alkiem nigdy nie graliśmy w duecie utworów, o których bym powiedział, że jest tam ciasna struktura. to zawsze były utwory, czy ten wspomniany Szlomowic, czy George Crumb, które dawały nam jednak duży margines swobody.
Pytam bardziej właśnie o to, że zaczęliście skręcać bardziej w stronę swobodnej, luźnej zupełnie już struktury.
Okej.
Jako tej głównej osi waszej...
Wydaje mi się, że to jest przedłużenie. Ja bym powiedział, że to jest przedłużenie. To jest w ogóle dosyć poważna dyskusja, którą miałem parę razy jeszcze na uczelni, czyli dyskusja na temat tego, jak bardzo skomplikowany utwór zapisany w nutach przypomina tak naprawdę improwizację w praktyce. Ponieważ jakby się nad tym zastanowić, to dla większości słuchaczy, i ja mam wiele takich doświadczeń, kiedy sam słucham awangardy i na przykład nie mam pojęcia, czy ona jest zapisana w nutach, czy nie, to właściwie trudno jest stwierdzić, czy to jest improwizowane, czy nie. Oczywiście w sensie technicznym to ma duże znaczenie. No, ciężko sobie wyobrazić, że 40-osobowa orkiestra smyczkowa będzie teraz improwizowała, co nie? Ale już przy zespole muzycznym, który ma 5 osób, szybciej jesteśmy w stanie w to uwierzyć. W związku z tym wydaje mi się, że z naszej perspektywy to było przedłużenie tych samych fascynacji muzycznych, tylko czuliśmy, że no, chcemy je też po prostu kreować, a nie odtwarzać. Myślę, że to bardziej o to tutaj chodzi.
Ciekawa optyka. To szczególnie, ja się trochę z tym zgadzam, szczególnie to wychodzi w tych utworach, które łączą jako jakieś bardzo złożone struktury z miejscami, w których jest swoboda do...
Tak.
No. Na przykład pojawia się, nie wiem, fragment partytury graficznej, albo po prostu jakaś pojawia się zasada improwizacji i tak dalej. I właściwie słuchacz bez wglądu w partyturę nie ma szans, większych szans, żeby to...
Tak, no jeżeli przyszedłby na koncert, to oczywiście widziałby, czy muzycy mają na pulpitach coś, czy nie mają. No ale to jest też właśnie kwestia skrępowanej ekspresji. Dla muzyka na scenie... Dobrze, może źle mówię, że dla muzyka ogólnie. Dla mnie na pewno jest tak, że nuty są krępujące.
No ostatecznie jak odchodziłeś ze spółdzielni, czy luzowałeś z nią więzy, to mówiłeś o dużym zmęczeniu tą formułą właśnie grania z nut.
Tak, tak. No granie z nut bardzo mnie irytowało i irytowało mnie też to, że nie mam przestrzeni na to, żeby kreować po prostu muzykę. Więc po prostu stwierdziłem, że przestało mnie to też interesować. Wydaje mi się, że też jak odszedłem ze spółdzielni w 2020 roku, to jak myślę o tym z perspektywy czasu, to była kwestia też odwagi. Czyli tego, żeby sobie odważnie powiedzieć, że okej, to jest świetny zespół i to są super ludzie i świetnie mi się z nimi gra i w sumie mógłbym z nimi grać dalej, ale są rzeczy, które lubię po prostu bardziej i chciałbym się im poświęcić. Po prostu z perspektywy czasu myślę o tym, że granie w spółdzielni nie było złe, w tym sensie, że nigdy bym nie powiedział, że źle mi się tam grało, albo że nie lubiłem tego, co robię, tylko to jest bardziej kwestia tego, że są rzeczy, którymi się bardziej chcę zainteresować i bardziej im się poświęcić. Więc to jest raczej coś takiego, że jeżeli mam do wyboru wyjść na scenę z nutami albo bez, to wolę bez, ale nigdy bym nie powiedział, że wyjście z nutami jest jakieś niefajne, nieprzyjemne. To jest wciąż wyjście na scenę i to jest wciąż ekstra. To jest wciąż coś, co mnie jarało i jara mnie dalej. Natomiast no, faktem jest, że po prostu wolę wyjść na scenę i robić bardziej swoje.
No i pamiętam jakieś nasze rozmowy z tego okresu, nie wiem, właśnie 21-22, powiedzmy, gdzieś w tym czasie, to taką czułem wprost awersję do tematu nut, chyba dlatego ją zapamiętałem, że nie trafiłem na żadnego innego muzyka, który mówiłby o tym tak otwarcie, po prostu w tak bezpośredni też sposób, ubierając w słowa te uczucia do grania z nut. Ale rozumiem, że sytuacja się ustabilizowała i...
To znaczy, na pewno nie jest tak, że chodzę z palnikiem i mówię, że wszystkie nuty trzeba spalić. Tak jak Bule stwierdził, że Louvre trzeba spalić, ale... Myślę, że to jest kwestia, no to jest kwestia uczuć, tak jak mówisz, że to się ustabilizowało. Wyobrażam sobie, że 2-3 lata temu jako człowiek, który właśnie większość swojego czasu zawodowego spędził na scenie z nutami i teraz się tak powoli przybija do tego, żeby robić to w inny sposób, no to, to pewnie byłem trochę bardziej zaangażowany w walkę z tym. Inna sprawa też jest taka, że po jakimś czasie zrozumiałem, że to nie jest dla każdego. Po prostu. Improwizacja nie jest dla każdego. Nie wszystkim się podoba. Nie wszyscy się jarają i to jest okej. Okay. Wydaje mi się, że kiedyś po prostu myślałem, że trochę mierzyłem innych swoją miarą, nie? Wydawało mi się, że okej, ja lubię improwizować i ja lubię się wygłupiać na scenie i ja lubię iść w tym kierunku, więc na pewno wszystkim by się to spodobało. I teraz uratuję cały świat przed nutami. Patrzcie, jak super. Michał Mesjasz pokaże wam drogę dobrej muzy.
Poczujcie wolność i
tak,
swobodę.
Natomiast potem zrozumiałem, że rację miał John Zorn, który powiedział, że jak muzycy lubią improwizować, to się z nimi improwizuje, a jak muzycy lubią nuty, to im się daje nuty. I tak po prostu. Ludzie są bardzo różni i w sumie to jest fajne i ekscytujące, więc miałem taki okres, w którym najchętniej wszystkie nuty bym wyrzucił na śmietnik. Bez przesady, nuty też są okej. No i są sytuacje, w których nuty są po prostu potrzebne, nie? Jak na przykład funkcjonowanie orkiestry.
Jasne, że tak. Jasne, że tak. Natomiast chyba rozumiem też, że po tylu latach skupienia się na gitarze klasycznej, na repertuarze akademickim, na graniu ze spółdzielnią, na studiach komponowania i tak dalej, jak już wybrałeś może nieco inną drogę, to może potrzebowałeś to umacniać
tak,
w
tej zresztą decyzji. To też kwestia jest tego, że jak już się pójdzie w swoim kierunku i poczuje euforię, no to tak jak mówię, nagle masz wrażenie, że wszyscy powinni iść za tobą, bo to jest przecież fajna droga, nie? Ja na pewno miałem takie poczucie i wszystkim znajomym kompozytorom mówiłem, że dajcie spokój z tymi nutami, już to w ogóle bez sensu, ale przyżytek. Dawajcie w Abletonie i jedziemy z koksem. Natomiast no, teraz już mi trochę przeszło, po prostu też widzę, że to nie dla każdego. I tak, to prawda. Przypomnijmy, że ja do szkoły muzycznej zacząłem chodzić, jak miałem 8 lat. Czyli można powiedzieć, że od momentu, w którym zacząłem czytać nuty, do momentu, w którym stwierdziłem, że okej, nuty to nie jest do końca mój vibe.
Albo przynajmniej to nie wszystko.
Tak, to nie wszystko, no to minęło jakieś 17-18 lat. To jest trochę dużo. To jest trochę dużo siedzenia w tym systemie po prostu.
A co ci z niego zostało na co dzień w takiej właśnie muzyce, nie wiem, alternatywnej, różnych rodzajów popowej miejscami, do której...
No, kusi mnie, żeby powiedzieć, że nic, ale... nie, tak naprawdę zostaje wszystko. To znaczy, jak wychodziłem z uczelni, jak też jakby wychodziłem ze spółdzielni, ale bardziej jak opuszczałem już uczelnię, to znaczy tam... stwierdziłem, że nie chcę kontynuować studiów kompozytorskich. No to oczywiście na imprezach pamiętam, że w większości znajomym mówiłem, że nie, no dajcie spokój, te studia, na co to komu. Ale w perspektywie czasu, jak myślę o moim warsztacie, no to warsztat z uczelni, ze szkoły muzycznej jest ogromny. I właściwie zostało mi wszystko. Jakby umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków w teatrze, umiejętność pracy z aktorami, umiejętność pracy z głosem, też jakaś taka podstawa pedagogiczna. No oczywiście cała wiedza o harmonii, o dźwięku, wiedza techniczna. No to bym mógł po prostu wyliczać bardzo długo całą wiedzę zdobytą. No oczywiście też bardzo często łapię się na tym, że dla mnie myślenie o muzyce jest trochę tak jak myślenie ryby o wodzie. Czyli ja po prostu czasami nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś nie łapie pewnych oczywistości i nie żyje tym na co dzień i tym nie oddycha. A jednak po bardzo wielu doświadczeniach też w zespołach muzycznych, no bo na Akademii Muzycznej wydaje mi się, że przeszedłem przez przynajmniej 15 różnych zespołów. Wydaje mi się, że to doświadczenie jest tak duże, że przy improwizacji czy przy robieniu muzyki zawsze czuję ogromną lekkość. To jest coś, co zawsze mnie zastanawia i zawsze mnie dziwi, jak rozmawiam ze znajomymi, którzy się też tym zajmują. Wielu osobom wiem, że to nie przychodzi z taką lekkością i z taką łatwością po prostu. I wiem, że to jest kwestia głównie doświadczeń. Tych i w szkole muzycznej, i w akademii muzycznej, gdzie po prostu muzyką się oddychało 24 godziny na dobę. Więc tak, studia zostały i bardzo dużo dają na pewno.
Chyba i my teraz potrzebujemy tlenu, pooddychajmy muzyką. W takim razie Becoming Bleed Step 3 to jest z twojej płyty Jewish Dog.
RKK. Przełącz się na kulturę.
Posłuchaliśmy w sumie jeszcze jednego utworu, This Dear Miss Heinz. Tak, płyta Jewish Dog, przed chwilą rozmawialiśmy, że to właściwie żydowski piesek, produkcja teatralna.
Tak jest, Teatru Żydowskiego w Warszawie z 2023 roku, z października, ale wciąż jest grane, także zachęcam, jeżeli ktoś będzie akurat w Warszawie, to zachęcam, to jest... Całkiem wydaje mi się, że fajny spektakl. Dający do myślenia, ale nie aż tak ciężko.
To sygnalizuje już kolejny etap, rozdział naszej rozmowy, który właściwie też się rozpoczął z wnukiem. Bo to nie od Manhattanu się właściwie zaczęło?
Nie.
Robienie muzyki do spektaklu?
Nie. To znaczy faktem jest, że Manhattan był... pierwszą oficjalną premierą w instytucji teatralną, którą zrobiłem. Przy czym ciężko powiedzieć, że ją zrobiłem, no bo jakby gramy tam razem z wnukiem i zrobiliśmy tą muzykę wspólnie.
To jest spektakl taneczny w reżyserii Dominiki Wiak i Daniela Komendery, wyprodukowany przez Teatr Rozbark w Bytomiu.
Tak. I dziewczyny zresztą z nami tam występowały na scenie. Albo występują, kto wie, może jeszcze zagramy kiedyś ten spektakl. Nigdy nic nie wiadomo. Czasami mieliśmy nawet półtorej roku przerwy. Ale no to mówimy o premierze w instytucji. Natomiast muzykę do teatru, no to jak już wspomnieliśmy gdzieś tam po drodze, trochę grałem tej poezji śpiewanej, trochę mi się zdarzało robić jakichś takich mniejszych czy większych rzeczy, ale faktem jest, że jak już byłem na studiach z kompozycji, no to czułem, że powiedzmy sobie wprost, no muszę się trochę załapać na rynek jakikolwiek i załapać się do branży, żeby mieć po prostu pracę, ponieważ już od początku studiów nie interesowało mnie bycie kompozytorem, który po prostu robi doktorat na uczelni i raz na jakiś czas ma wykonanie na festiwalu muzyki awangardowej. Jakoś tak w ogóle mnie to nie kręciło. Więc dosyć szybko się załapałem w kontaktach z ludźmi, którzy robią teatr w Krakowie na studiach po prostu, z reżyserami i reżyserkami, którzy tam studiują. No i było parę takich projektów mniejszych, większych. Pamiętam, że na przykład muzykę do Czartoryskiej Artefaktów, która miała premierę jakieś 4 tygodnie po wspomnianym Manhattanie w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie, no to tę muzykę zacząłem robić dużo wcześniej, tak naprawdę, niż Manhattan. Z Mirą Mańką podchodziliśmy do konkursu, z którego miały być wybrane rzeczy, które potem miały trafić do premiery. Więc pamiętam, że pierwsze spektakle, które robiłem właśnie we współpracy z jakimiś studentami reżyserii, to był już 2017-2018, czyli w sumie już początek moich studiów kompozytorskich.
I jak komponujesz do teatru, a w sumie jest tego całkiem sporo, biorąc pod uwagę, i właściwie się też wydaje się, że się to zintensyfikowało w tych ostatnich 2 latach, że jest tego tak więcej niż było. To, a widać, z czego to wynika. Znaczy, że miałeś też po prostu taką intencję, ale jak już to robisz, to wolisz taką sytuację właśnie typu Manhattan, w której to się dzieje też na żywo i ty jesteś na scenie.
O, tak.
Nawet jeżeli gdzieś nie na froncie, czy...
Totalnie. Czy moim ulubionym spektaklem na razie, jaki zrobiłem, jest Romeo i Julia w Krainie Fuck-upu. Gdzie...
Teatr szekspirowski
w koprodukcji z teatrem w Toruniu i tam jestem ochroniarzem, który oprócz tego, że rozwiązuje krzyżówki i bawi się efektami dźwiękowymi, to też gra na basie i śpiewa piosenki i rapuje. Więc to jest jakby sytuacja, która jest dla mnie w ogóle najbardziej komfortowa. Oczywiście nie mogę wejść do każdego spektaklu, który robię, to jest niemożliwe. No ale sytuacja, w której jestem przy okazji na scenie, jest oczywiście największą frajdą po prostu.
No właśnie się zastanawiam, czy można zaryzykować, że poza robieniem muzyki, to ciebie też ciągnie do i poza graniem muzyki, ciebie ciągnie też do performowania.
Nie, no to jak najbardziej.
I w Manhattanie tam jest scena, w której dołączacie z Alkiem do Dominiki i...
Tak, i Danieli. No, na pewno mam taką chęć i na pewno mnie to po prostu jara. Ale też wiem, że nie chciałbym być aktorem po prostu. Raczej nie chciałbym też performować czy robić rzeczy, które nie są związane z muzyką. Raczej jak na przykład mówimy o tym spektaklu Romeo i Julia w Krainie Fuck Upu, no to jest trochę tak, że jako, że to jest musical, no to wiadomo, że tej muzyki jest dużo, ja tam mam co robić muzycznie, a te dodatkowe rzeczy, no to one są tak jakby jako bonus. Wydaje mi się, że to jest tak samo, jak artysta wychodzi na scenę, śpiewa piosenki i przy okazji jeszcze może trochę jest konferansjerem i może trochę jeszcze ma interakcji z publicznością i może przy okazji zrobi jakieś parę rzeczy, to ja czuję, że to jest właśnie coś takiego, że to jest taki bonus, to jest jakiś taki dodatek.
Fikołek.
Tak, fikołek. Fikołek na scenie. Fikołkiem było też reżyserowanie tego spektaklu i pisanie do niego scenariusza.
No właśnie.
Ale autentycznie uważam, że to jest jakby dodatek.
No ale to nie przecież nie pierwsza reżyseria, bo jeszcze była wielka opera o wyjściu z domu i to właściwie tutaj prawie wszystko zrobiłeś, tylko nie zatańczyłeś ostatecznie.
Nie zatańczyłem, ale też nie wyszedłem wtedy na scenę.
No tak, tak, ale kto wie?
Kto wie, tak. Kto wie? Być może jak będzie kolejna wersja tego spektaklu, to wyjdę na scenę. To jest, no nie można tego wykluczyć, chociaż... Nie wiem, jak czasowo miałbym to... Dzień musiałby mieć 36 godzin, a nie 24, żeby teraz wrócić do tego spektaklu.
To z kolei na przeglądzie piosenki aktorskiej zadebiutowało?
Czy, tak.
I dostało wyróżnienie? Jeśli...
Nie. Nie, my to jakby wyróżnieniem było to, że my się tam dostaliśmy w ogóle.
Okay.
Jest tak, że Nurt Off... tego przeglądu piosenki aktorskiej, najpierw robi bardzo duży open call i faktycznie były potem przyznawane nagrody, no nam się nagrody nie dostało, ale nie wiem, dla mnie nagrodą jest w ogóle to, że tam wystąpiliśmy i to było jakieś dla mnie ważne.
Jest właściwie humorystyczny monodram o tym, co w tytule,
o wyjściu z domu. To prawda.
Zostało to wykonane przez Komat.
Ensemble, tak. Tamarę Kurkiewicz, Olę Płaczek i Monikę Łopuszyńską. I to właśnie Monika Łopuszyńska wtedy musiała robić te wszystkie fikołki i śpiewać i tańczyć i tak dalej. No, to była super współpraca. To w ogóle było przedłużenie mojego stypendium warszawskiego, które było realizowane przez cały rok. I to w ogóle był taki... Wydaje mi się, że dlatego się też te rzeczy w teatrze zintensyfikowały dla mnie, bo w którymś momencie czułem, że muszę sobie zrobić przerwę. To był gdzieś właśnie 2021 i czułem, że chciałbym sobie zrobić jakiś taki czas, w którym trochę się bardziej zastanowię, do czego wrócić, co mnie jara w muzyce, bo wiedziałem, że chcę komponować i chcę robić swoje rzeczy, ale tak naprawdę czasami trzeba po prostu na to czasu i przestrzeni, żeby się nad tym na spokojnie zastanowić, więc to stypendium, które dostałem, spowodowało, że w 2022 właściwie mogłem sobie odpuścić i nie łapać żadnej pracy jako tako, tylko oczywiście w praktyce wyszło tak, że i tak coś tam robiłem dodatkowo, no ale przede wszystkim zajmowałem się wtedy stypendium i zrozumiałem, że piosenki, śpiewanie to jest coś, czym chciałbym się dużo bardziej zajmować. No i tak, i od tego czasu zrobiłem 3 musicale, a właściwie 5, tylko że 2 jeszcze się nie ukazały i zrozumiałem, że to jest coś dla mnie.
To ci dopiero odkrycie.
No, ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy na samym początku, jest to jakiś duży łuk albo zatoczenie koła. Nie wiem, który kształt jest lepszy. To już jakby nie do mnie to pytanie, bo prawda jest taka, że śpiewanie zawsze gdzieś tam było i ono zawsze było ważne. I też tych piosenek zrobiłem trochę na studiach kompozytorskich, tylko chyba nigdy nie dałem im takiej poważnej szansy. Zawsze to było takie, robię sobie przy okazji piosenki.
No natomiast... tak, no, gdzie tu poważne kompozycje, tak, wielkie partytury.
Ale dokładnie tak było. Dokładnie tak było i piosenki zawsze były raczej rodzajem żartu. Natomiast potem...
I chyba dalej często są też.
Tak, no jest na przykład moja najulubieńsza rzecz, którą mam na streamingu, czyli piosenka Zjedz chomika. I to jest no strasznie...
To jest poważny rap.
Tak, to jest... Ja tą piosenkę... Znaczy scena, do której ta piosenka została wymyślona w spektaklu, faktycznie nie jest jakaś bardzo śmieszna, natomiast sam rap wydaje mi się, że jest zabawny.
To rodzaj naleśnika.
Tak.
Zjedz chomika.
Wymieszaj go z twarogiem. Ale to nie chcę przerażać ludzi, którzy będą słuchać naszej rozmowy o tej porze. Więc nie, spokojnie. To jest żart. Chomiki są cool, zostawmy je w spokoju. Tak, ale jest duża różnica pomiędzy śmiesznym wygłupem, którego nie bierzesz serio, a pomiędzy zrobieniem śmiesznej piosenki do spektaklu, który będą słuchać ludzie, nie? To jest jakby...
Jasne. Tak, tak, no bo to pytanie, czy to ma być... Jak ty do tego podchodzisz?
Tak, no. Jak podchodzisz do tego wewnętrznie? I pamiętam, że piosenki, które robiłem na studiach jeszcze jako na przykład członek samorządu studenckiego, no były raczej wygłupem. I jest to ciekawe dosyć, bo wtedy nie połączyłem kropek, że te wygłupy przynoszą sporą popularność na uczelni, że ludziom się strasznie te piosenki podobają i że fajnie z nimi rezonują, ale ja wciąż miałem tak, że to jest wygłup i nie ma co do tego podchodzić w ogóle jakoś...
Jakoś poważniej.
Jakoś poważniej albo jakkolwiek nad tym pracować.
No jak się weźmie jedną z takich w jakimś sensie poważniejszych, ale nie w sensie, nie do końca w sensie muzycznym, a przynajmniej nie w sensie estetycznym płytę, w której brałeś udział którą stworzyłeś razem z Alkiem Wnukiem. Mówię tu o Surreal Voyagers. Dojść stamtąd do musicali wydaje się po prostu jakąś niemożliwą. To jest jak po drugiej stronie tęczy trochę. Ale z drugiej strony z tym duetem skręcacie w ogóle w podobną stronę. To znaczy gdzieś od takich bardzo mrocznych drono-ambientów, mocno abstrakcyjnych, chociaż w waszej intencji muzyki, która no, ma jakąś narrację, ma jakiś ładunek emocjonalny, który chcielibyście przekazać, no ale to jest potem otwarte na jednak szereg różnych wrażeń o odbiorów interpretacji. No ale ostatecznie ten duet w sumie robi się też coraz lżejszy, właściwie z koncertu na koncert. Mieliście próbę wczoraj.
Tak.
I jak było?
No faktycznie robi się lekko. Ale wydaje mi się, że po pierwsze jest tak, że nasza percepcja jako słuchaczy, jako odbiorcy w ogóle muzyki totalnie rozmija się z tym, co artysta czuje wewnętrznie. I bardzo często muzycy, którzy coś kreują, ale to nie tylko muzycy też jakby, to dotyczy i twórców w teatrze, i w filmie, i sztuk graficznych, czasami chcą sobie poskręcać i chcą sobie posprawdzać rzeczy, i chcą sobie poeksperymentować, i chcą sobie porobić w tę stronę, w inną stronę i zobaczyć zupełnie inaczej. Tylko czasami po prostu rynek im na to nie pozwala. To jest okrutne i straszne, ale no niestety tak jest. Że czasami znajdujemy jakąś taką metodę na to, żeby nas lubiano, albo metodę na to, żeby zarabiać pieniądze, mówiąc okrutnie, albo metodę na to, żeby znaleźć się na rynku. No i można by było przytaczać wiele anegdot o, nie wiem, piosenkach zespołów, które zostały odrzucone, bo zespół stwierdził, że zwyczajnie nie pasuje to do tego, jak on jest odbierany i nie będą podnosić takiego ryzyka. No, będąc totalnie offowym zespołem, tak jak my z Alkiem, który nie musi się niczym przejmować na poziomie finansowym, możemy sobie pozwolić na to, że nagramy płytę, która jest mocno ambientowa, dark ambientowa, jest mroczna i przerażająca, a tydzień później będziemy grać coś innego. I to jest super. Natomiast druga też strona medalu jest taka, że tak jak wspomniałeś wcześniej, z Alkiem wnukiem trochę odreagowywaliśmy, a trochę też się po prostu bawiliśmy. Faktem jest, że przez myślę, że spokojnie 2-3 lata właściwie większość tego, co robiliśmy, to była czysta zabawa i nie zastanawialiśmy się, w którym kierunku to idzie, i większość projektów trwała może przez 2 tygodnie, po prostu sobie improwizowaliśmy i tyle. Natomiast teraz zaczęliśmy podchodzić do tego trochę inaczej. Po tym, jak nagraliśmy pierwszą płytę, a przypominam, że nagraliśmy ją na podstawie mimo wszystko improwizacji robionych na żywo w Narodowym Forum Muzyki, więc nagraliśmy na podstawie improwizacji i skumaliśmy, że no, to jest super materiał i to jest fajne, ale chyba fajniej byłoby teraz mieć rzeczy, nad którymi pracujemy dłużej. Nie na zasadzie, że wchodzimy, gramy, super nagrywamy i wydajemy, tylko faktycznie powoli, bez wielkiej napinki możemy sobie kształtować. I wydaje mi się, że stąd nagle odkryliśmy, że ej, w sumie można by było pójść bardziej w stronę songów. Natomiast mimo tego, że to robi się lżejsze, to dalej pewne fascynacje zostają. Dalej pewne źródła zostają. I wydaje mi się, że to jest najciekawsze właśnie. Jeżeli masz jakiś bagaż swój, pomysł, robisz coś przez rok, przez dwa, zostawiasz go, nie odrzucasz go, nie mówisz, że dobra, już nie będę nigdy nic robić awangardowego ani ambientowego, tylko bierzesz ten bagaż i mieszasz go z czymś innym, nie? Jakby sprawdzasz inne, eksplorujesz inne światy. Wydaje mi się, że dlatego mnie na przykład tak bardzo podoba się czasami, bo nie zawsze, ale zazwyczaj lubię robić do teatru, ponieważ tam faktycznie mogę sobie pozwolić na mieszanki, mogę sobie pozwolić na bardzo różne budowanie kontrastów. Czasami zrobię właśnie śmieszną, satyryczną piosenkę, ale zaraz chwilę później wskoczę do ambientu, bo to jest po prostu fun.
Ciebie w związku z tym kompletnie nie można gdzieś zaszufladkować, to by było za dużo powiedziane, ale właściwie określić, wiesz, w sensie właściwie twoja droga jest tak pełna różnych, wydawać by się mogło radykalnych zwrotów, ale jak o tym mówisz, to właściwie raczej konsekwentnych. Bo właśnie, nie wiem, od tych awangardowych partytur przeszedłeś do orkiestry spokoju właściwie, prawie płynnym ruchem, niemalże płynnym ruchem. Właśnie nagrywając Dark Ambienty drony z wnukiem, sprawnie przeszliście do piosenkowych ambientów.
Tak, no ale to tak, to jest dobre określenie w sumie, piosenkowe ambienty, to co my tam robimy. A niedawno jak robiłem musical właśnie lalkowy, Małą Syrenkę, to okazało się, że jedna piosenka brzmi jak piosenka z męskiego grania. Nawet w którymś momencie przestraszono się w produkcji, czy ja czegoś nie splagiatowałem. Ale wyszło na to, że nie, że to jest po prostu vibe męskiego grania i nie da się tego określić inaczej. I w sumie, nie wiem, dla mnie to jest po prostu fun. Mogę zrobić tak, mogę zrobić coś innego i to jest trochę tak, jakbyśmy stali przed bardzo dużą szafą z klockami Lego i z tych klocków raz zrobili coś takiego, a kiedy indziej zrobili coś innego. I wydaje mi się, że to jest totalnie w porządku, jak myślę o artystach, którzy mnie jakoś bardzo inspirują obecnie w stylu, nie wiem, Childish Gambino, który niestety, ale chce zakończyć karierę muzyczną.
Chyba tylko jako Childish, ale Glover chyba nie mówi, że on zakończy. Chyba chce skończyć po prostu
może ten projekt,
tego projektu.
Może ten projekt, ale właśnie fajne jest to, że i widać, że w dzisiejszej muzyce coraz więcej jest projektów solowych czy mniej solowych, gdzie artyści chcą eksplorować bardzo różne światy, ale ważniejsza jest dla nich historia, opowieść, jakiś przekaz, który mają dla słuchacza. I ja czuję tak samo. Mam coś takiego, że jeżeli chcę, żeby było weselej i bardziej słodko, no to pójdę w tą stronę. A jak chcę opowiedzieć coś mrocznego i cięższego, to też w innym kierunku.
To bardzo pasuje do tej pracy z teatrem właśnie, ale czy to jest też tak, że za tą chęcią opowiadania historii i reżyserii będzie się pojawiać więcej, czy po prostu byłeś ciekawy, sprawdziłeś, ale...
Nie, wydaje mi się, że reżyserii, ja na pewno chciałbym, żeby było trochę więcej, ale wiadomo, że to jest kwestia też rynku i kwestia czasu, po prostu, no bo jakby z reżyserią już jest tak, że no ktoś mnie musi zatrudnić po prostu jako reżyser. Wiadomo, że ja chciałbym robić swoje rzeczy. Na pewno chciałbym ostatnio, zupełnie na poważnie myślałem o tym, żeby więcej nagrywać rzeczy na TikToka, ale to znowu jest kwestia czasu. Wiem, że niektórzy nie traktują poważnie w ogóle twórczości internetowej. Dla mnie to jest śmieszne i zabawne, więc na pewno chciałbym robić. Na pewno lubię być współscenarzystą musicali, które robię, bo to mi daje nie tyle rodzaj kontroli nad tym, co się dzieje, ale też po prostu dzięki temu dużo lepiej rozumiem, jakie piosenki pisać.
Piosenki są nośnikiem historii też musicali, tak, więc tak. To jest jasna konsekwencja. Dobrze, to czego możemy się spodziewać muzycznie po Faustynie Falsyfikat, po spektaklu, który
w Łaźni Nowej.
Tak, to, w piątek premiera.
To jest akurat ciekawe, bo tam nie będzie raczej piosenek, a raczej na pewno nie będzie piosenek, chociaż z tego co... Tak, w jednym utworze jest śpiewający Lazar, przepraszam. No to jednak jest jakiś rodzaj piosenki. Myślę, że Faustyna Falsyfikat to jest bardzo nietypowy przypadek w mojej karierze teatralnej, bo jest tam bardzo duży miszmasz. Jest tam też kilka utworów, które być może ktoś skojarzy z radia. Chociaż wydaje mi się, że to nie są aż takie murowane hity z drugiej strony. No ale jest to spektakl ciekawy, spektakl wyjątkowy i spektakl, w którym mieszają się bardzo różne motywy i klisze już na poziomie historii. Gdzie niby to jest spektakl o świętej Faustynie, ale tak nie do końca. Ten temat jakoś tak ślizga się dookoła niej i można powiedzieć, że bardziej on zastanawia się nad pewnymi ideami, które stoją za świętą Faustyną, nad ideami, które w ogóle dotyczą świętości. Co to znaczy, że my szukamy świętości, szukamy religii w swoim życiu, ale też spektakl czasami w bardzo niejednoznaczny sposób skręca w rozmowę na temat w ogóle relacji międzyludzkich w cieniu religii i jednostki w cieniu religii, więc tych tematów jest tam bardzo dużo więc wydaje mi się, że ten miszmasz też przełożył się trochę na miszmasz w muzyce. Zresztą no, opowiadanie o muzyce jest trochę jak tańczenie o architekturze, więc wydaje mi się, że trzeba się po prostu przejść do Łaźni Nowej.
Dobrze nam się tańczy.
Tak, no.
W takim razie to ja może jeszcze zachęcając do tego, żeby się wybrać właśnie do Łaźni, to dodam, że jest to spektakl w reżyserii Ewy Galicy. Ta Faustyna, czy święta, czy nieświęta, czy inspirowana świętą, czy będąca świętą, jest studentką ASP w tej historii, więc łączy ją na pewno z tą prawdziwą Faustyną potrzeba malowania.
Tak, przy czym prawdziwa święta Faustyna ostatecznie niczego nie namalowała, tylko tłumaczyła malarzom, jak mają to zrobić. Więc tu jest niezły przewrót, można powiedzieć, w naszym scenariuszu.
No może to jest jedna z głównych myśli, żeby brać swoje rzeczy w swoje ręce.
Może.
Ale tak, myślę, że takie rozważania na temat duchowości to jest coś, co dzisiaj pada na podatny grunt współcześnie, czy borykającego się ze współczesnością człowieka. Mnie mocno zaintrygowała ta historia, więc cieszę się, że będę mógł ją zobaczyć.
No i polecam, oczywiście polecam bardzo. Polecam też muzykę, która z tego spektaklu pewnie ukaże się na streamingu, ale to niestety nie dziś, nie jutro, tylko za jakiś miesiąc. To wtedy będą mogli się państwo sami przekonać, o czym ja tutaj mówię, jak mówię o tym miszmaszu.
Nasza rozmowa się musi niestety kończyć, ale pomyślałem, że jeszcze chciałbym zahaczyć o jeden temat właśnie, który tak prawie że się nie pojawił, czyli tę Orkiestrę Spokoju.
O.
Co ostatecznie gdzieś, do czego ostatecznie gdzieś to twoje zafascynowanie muzyką w internecie i TikToku gdzieś na co mnie nakierowało, bo w gruncie rzeczy z Orkiestrą Spokoju często też graliście w sieci po prostu.
Tak, dalej gramy bardzo dużo w sieci. Nawet będziemy grać następny jam session 17 lutego.
Orkiestra Spokoju to jest jak taka jak mocno wychylone wahadło od tego, gdzie byłeś w spółdzielni muzycznej?
Właśnie to jest ciekawe, bo dla mnie nie. Mhm. Ale to jest znowu dyskusja na temat tego, jak bardzo awangarda zapisana
partytura,
w nutach jest.
Partytura, awangarda, wiesz, złożoność i tak dalej. A tutaj jest chill i w ogóle...
Tak, tak, ale na poziomie takim... No dobra, to i... akurat racja. No dobra, to jest faktycznie daleko. Nie no, dla słuchaczy to jest bardzo daleko. To jest w ogóle... To jest zupełnie coś innego, tak właściwie. Dobra,
to jak to się dla ciebie łączy?
No dla mnie się łączy po prostu tym, że wbrew pozorom w ambiencie komplikacja jest dosyć duża, jakby się nad tym zastanowić. Oczywiście pomijam te takie dronowe koncepcje w ambiencie, gdzie my gramy dosłownie jeden dźwięk, ale czasami ambient, czyli jakby medytacja muzyczna pozwala wbrew pozorom na tworzenie bardzo skomplikowanych struktur, tylko w pewnych ciasnych ramach. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o muzyce, to można sobie wyobrazić to mniej więcej tak, jakbyśmy grali jeden akord, ale w ramach tego jednego akordu robili wszystko, co nam się podoba. I ja mam poczucie, że o to mniej więcej chodzi w orkiestrze spokoju, że to jest jakby na bazie takiego myślenia medytacyjnego zamykanie się w bardzo małych strukturkach, ale robienie w ramach nich bardzo dużo. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli jeden kolor, ale wyciskali z niego wszystkie możliwe barwy i się nimi bawili. I trochę to przyświeca orkiestrze spokoju, gdzie my mamy bardzo proste utwory, które dosłownie da się zapisać w jednym akordzie, może dwóch akordach, ale to, co się z tym dzieje, z tym małym pomysłem przez 20 minut, czasami godzinę, czasami pół godziny, jest wewnętrznie bardzo już bogate i bardzo ciekawe.
No to do zapoznania się z tym blisko możemy zachęcić, a okazji jest sporo właśnie w sieci, chociażby, więc nie zawsze trzeba gdzieś się ruszyć z domu, co też jest ciekawą alternatywą. A jednocześnie zostajmy jeszcze, nawet jeżeli w tym momencie dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Niniejszym robię, Michał, dzięki bardzo. To zostaniemy jeszcze z twoją muzyką, z epki Po tamtej stronie jeziora, która się ukazała jeszcze w tym roku, więc...
Świeżutko.
2 stycznia mamy Wspomnienia z dzieciństwa i Smutną miłość.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.